Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch Twój się budzi.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz kolejny witamy drogich radiosłuchaczy Radia Rodzina Diecezy Kaliskiej i dziękujemy, że po raz kolejny zdecydowaliście się Państwo razem z nami spędzić ten krótki czas i razem z nami uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, które odbywały się przez ten miesiąc w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Wiemy, że seminarium duchowne jest to takie specjalne, szczególne miejsce w diecezji. Niektórzy mówią, że jest to serce diecezji, bo to tu wzrastają te nowe powołania. I ten miesiąc był szczególny przez posługi, które przyjęliśmy. Posługę lektoratu i posługę akolitatu. To może Rafał, powiedz coś o właśnie posłudze lektoratu i akolitatu.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, tak jak mówisz, Jędrzej, jesteśmy dosłownie chwilę po przyjęciu tych posług. Kilkanaście minut temu wróciliśmy z kaplicy, gdzie podczas uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Janiaka klerycy z kursu trzeciego przyjęli posługę lektoratu, natomiast my, klerycy z czwartego roku, mogliśmy przyjąć z rąk księdza biskupa posługę akolitatu.
Na czym polega posługa lektoratu? Rafał, ty tak jak ja jesteś na czwartym roku, więc posługę lektoratu przyjmowaliśmy, myślę, że około roku temu, na pewno nie dokładnie rok temu, ale mniej więcej w tym czasie w Wielkim Poście, w zeszłym roku akademickim. I dzięki temu doświadczeniu bycia lektorem, może opowiedz coś o tym doświadczeniu bycia lektorem.
No, w życiu kleryckim od tego momentu w sposób szczególny alumn jest przeznaczony do posługi słowa, czyli ustanowiony, by w czasie liturgii wykonywał czytania z Pisma Świętego, ma również pomagać kapłanom i diakonom w przygotowywaniu wiernych do przyjęcia różnych sakramentów. Często możemy zobaczyć też kleryka, już lektora, który pomaga podczas świąt wielkanocnych w kościele, w naszych parafiach. No i przez ten rok myślę, że tak jak ja, ty, czy nasi bracia z kursu czwartego, mogliśmy troszczyć się jeszcze bardziej o to pogłębienie swojej osobistej zażyłości ze Słowem Bożym. I myślę, że każda nasza posługa podczas mszy świętej, czy to w seminarium, czy na parafiach, proklamowane tam słowo musiało być przez nas najpierw przyjęte sercem. Myślę, że przez ten rok staliśmy się lepszymi świadkami w głoszeniu tego Słowa Bożego. Natomiast dzisiaj przyjęliśmy już posługę akolitatu.
Ja może jeszcze wtrącę się tym moim osobistym doświadczeniu bycia lektorem, bo był to taki szczególny czas, wiadomo, od początku jakby życia chrześcijańskiego to Słowo Boże jest obecne w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina, ale to był taki szczególny czas zażyłości ze Słowem Bożym. Objawiało się to przede wszystkim tym, że czytaliśmy Słowo Boże podczas liturgii w seminarium. Tak jak w parafiach czytają ministranci, czy lektorzy, młodzi chłopacy bądź dziewczyny, czy osoby z akcji katolickiej, czy działaczy parafialnych, tak w seminarium duchownym ta liturgia ma taki przebieg wzorcowy. Lektor właśnie jest tą osobą, która czyta Słowo Boże, czyli czyta lekcję. I oczywiście jest to wielki zaszczyt. Ten zaszczyt powoduje to, że każdy z nas, być może jeszcze bardziej, chce tym Słowem żyć i aby to Słowo Boże zmieniało jego codzienność. Myślę, że też wykłady, które mieliśmy w tym czasie, w czasie tego roku bycia lektorem, były głównie oparte na Piśmie Świętym. Może Rafał coś powiedz o naszych wykładach z Pisma Świętego. Pozdrawiamy tutaj naszego księdza profesora.
Szczególnie właśnie pozdrawiamy księdza profesora Krzysztofa Kowalika, który w bardzo przystępny sposób, ciekawy, no i przede wszystkim kompetentny, wykłada w naszym seminarium zajęcia z Pisma Świętego. Mogliśmy się w tym roku zagłębiać zarówno w Stary Testament, jak i Nowy. Jestem przekonany, że te zajęcia z biblistyki szczególnie nas przygotowywały i budowały naszą posługę lektorów. I myślę, że mogę też teraz z tego miejsca powiedzieć też bardzo ważną rzecz, że po przyjęciu kolejnych posług, nasze poprzednie posługi oczywiście cały czas są aktualne i cały czas jesteśmy tymi lektorami. Natomiast od dzisiaj weszliśmy już w
kolejny etap, w kolejną drogę. I to jest co?
To jest posługa akolity, czyli pomocnika księdza, który jest w szczególny sposób przeznaczony do posługi ołtarza.
Czy to jest to samo, co nadzwyczajny szafarz, którego znamy w naszych parafiach? Czy jednak jakaś różnica między posługą akolity, a posługą nadzwyczajnego szafarza jest?
Nazwa jest taka sama, czyli nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakramentu. Natomiast różni nas to, że akolici, klerycy, poza tym, że mogą udzielać komunii świętej wiernym czy osobom chorym, mogą też wystawiać Najświętszy Sakrament, mogą otwierać, zamykać tabernakulum i możemy puryfikować naczynia po komunii świętej.
Użyłeś takiego bardzo trudnego stwierdzenia, puryfikacja. Może wyjaśnimy w kilku słowach naszym słuchaczom, co to jest puryfikacja i w jakim momencie mszy świętej możemy ją zauważyć.
Puryfikacja no to jest ta czynność, którą wykonuje diakon, kapłan czy właśnie akolita, polegająca na oczyszczeniu naczyń użytych podczas Eucharystii. Często ta puryfikacja odbywa się podczas pieśni, jest ona wykonywana po komunii świętej. W prostych słowach można powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy kapłan spożywa do końca Najświętsze Ciało i Krew Pańską, po czym otrzymuje od ministranta ampułkę z wodą, oczyszcza te naczynia, wyciera dokładnie puryfikatorzem i na tym polega ta czynność puryfikacji, oczyszczenia.
Poznaliśmy ten wymiar praktyczny posługi akolity, a ja może też w paru słowach dodam o tej duchowości akolity, no bo akolita jest wezwany do jeszcze większego umiłowania Chrystusa Eucharystycznego, do służby przy ołtarzu pańskim, przy takiej bezpośredniej pomocy kapłanowi. I dla mnie osobiście jest to wielki zaszczyt. Myślę, że dla każdego z nas na czwartym roku jest to ogromny zaszczyt, że możemy rozdzielać naszymi niedoskonałymi, grzesznymi dłońmi ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa ludziom. Jest to wielki dar dla nas, ubogacenie naszej duchowości.
Może przypomnę też takie słowa księdza biskupa Edwarda Janiaka, który udzielał nam tej posługi akolitatu, które najbardziej zapamiętałem z tego obrzędu. To jest to, aby codziennie ofiarowywać siebie z Chrystusem jako duchowy dar, żeby cały czas troszczyć się o pogłębienie swojego udziału w Eucharystii. I ta ofiara chyba najbardziej słowo, ofiarować się, zapadło mi w pamięci i mam nadzieję, że my, tutaj właśnie Jędrzej, nasi bracia z kursu czwartego, Mateusz, Patryk, będziemy mogli coraz lepiej służyć Panu Bogu i też ludziom, zwłaszcza ludziom chorym.
Tak jest. No może cały kontekst przyjęcia tej posługi w tak trudnym czasie dla Polski, świata, jakim jest pandemia wirusa, który zbiera krwawe żniwo nie tylko w Chinach, ale także we Włoszech. I myślę, że wielu ludzi teraz odczuwa wielki głód eucharystyczny. Nie mogą przystępować do sakramentów Eucharystii, ponieważ muszą przebywać w miejscu odosobnienia, aby nie narażać swojego zdrowia i zdrowia innych. I myślę, że w tym kontekście przyjęcie tej posługi nabiera takiego szczególnego znaczenia. Myślę, że ta posługa czyni z nas osoby, które będą służyły rozdawaniem właśnie ciała Chrystusowego, także tym ludziom opuszczonym. To Rafał, prosimy Cię, abyś powiedział nam, kto przyjął posługę lektoratu, a kto przyjął posługę akolitatu.
16 marca w seminaryjnej kaplicy posługę lektoratu przyjęli bracia z roku trzeciego, czyli Adrian Albert z parafii świętej Anny w Bralinie, Mikołaj Wawrzyniak pochodzący z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Krotoszynie, Adam Wdowczyk pochodzący z parafii świętego Wawrzyńca w Kościelnej Wsi oraz Mateusz Zimorski, który pochodzi z parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast klerycy, którzy przyjęli posługę akolitatu, pochodzący z czwartego roku, to poza nami Patryk Ławrynowicz z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim i Mateusz Majczyk, pochodzący z parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie. No i nasze skromne osoby.
Jędrzej z parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
I Rafał z parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.
Powiedzieliśmy bardzo dużo o tym szczególnym momencie w życiu seminaryjnym, jakim jest akolitat, jakim jest lektorat. Powiedzieliśmy o dwóch posługach liturgicznych, ale i nie tylko, bo te posługi skłaniają nas ku formacji, ku zmianie naszego życia, ku przybliżaniu się do tej tajemnicy kapłaństwa Chrystusowego, ale ten czas posług poprzedzał taki też może dość interesujący element formacji intelektualnej czy ludzkiej, jakim są praktyki szkolne. Dla mnie osobiście ten czas był momentem, kiedy mogłem jeszcze bardziej poznać młodych ludzi, ich potrzeby, ich zainteresowania, wsłuchać się trochę w ich głos, no i oczywiście trochę zaczerpnąć jakiejś mądrości i umiejętności od naszych opiekunów praktyk, których też bardzo serdecznie chcemy pozdrowić. Tak się układa, że zarówno ja i Rafał byliśmy u pani Katarzyny Leśniewskiej i panią Katarzynę, panią Kasię bardzo serdecznie pozdrawiamy też z anteny.
Drugim naszym opiekunem
był ksiądz wikariusz z parafii katedralnej, ksiądz
Dominik Wieczorek.
Tak jest. Wspólnymi siłami właśnie podzieliliśmy się i pozdrowiliśmy tych dwóch wspaniałych katechetów. No i może coś jeszcze o tych praktykach, Rafał, też od siebie dodasz, o swoim doświadczeniu, jaki to był dla ciebie czas, czy coś wniosło to w twoje życie, czy czegoś się nauczyłeś?
Pobyt w szkole podczas praktyk katechetycznych, w szkole podstawowej, był takim naprawdę dobrym czasem, żeby zobaczyć, jak wygląda praca nauczyciela katechety, oswoić się właśnie ze szkołą, no po wielu latach tak naprawdę powrócić do szkoły podstawowej, zobaczyć ten świat od drugiej strony. Był to naprawdę fantastyczny czas, mimo tego, że skrócony przez wprowadzone zakazy i pozamykane szkoły, to ten czas był bardzo treściwy, obfitował w naprawdę ciekawe lekcje. Mogliśmy wiele lekcji obserwować, nie tylko religię, ale także pozostałe przedmioty, podpatrywać pracę tych nauczycieli, też czerpać z ich wiedzy i myślę, że to był dla nas taki dobry czas, żeby nauczyć się, na czym będzie polegać nasza praca w przyszłości jako katecheci, a to nie było nasze pierwsze spotkanie ze szkołą, bo pamiętamy też wakacje i praktyki wrześniowe.
To doświadczenie szkoły tak bardzo potrzebne właśnie w tym, aby stać się kiedyś katechetą. Na pewno to jest też czas, kiedy widzimy trochę swoich braków, rzeczy, które musimy nadrobić, których musimy się jeszcze nauczyć, ale tak jak powiedziałem, każdy moment w szkole jest momentem bardzo pasjonującym poznawania, przypominania sobie tej rzeczywistości, której uczestniczyliśmy przecież przez cały nasz okres edukacyjny w szkole podstawowej, w gimnazjum jeszcze, czy w liceum.
A która lekcja, Jędrzej, najbardziej ci się podobała?
Lekcja religii, tak?
Tak.
No myślę, że lekcje zarówno prowadzone przez księdza, jak i przez panią Kasię były bardzo interesujące. Jednak mi zapadła w pamięci lekcja prowadzona w klasie drugiej na temat modlitwy Ojcze Nasz. Bardzo byłem zaskoczony bogactwem metod stosowanych przez nauczyciela, ale także tym, jak dzieci chętnie włączały się w tą lekcję. Można by ulegać takiemu błędnemu mniemaniu, że dzieci w dzisiejszych czasach nie chcą słuchać o Panu Bogu, nie chcą słuchać o Jego miłości, nie chcą słuchać o grzechu. Te tematy ich nie interesują. To jest nieprawda. Dlatego wszystkie teraz dzieci chcemy z Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu pozdrowić. No i życzyć im tego, aby właśnie poznawali Boga, żeby w swoim życiu nie bali zadawać sobie pytań, odpowiadać je właśnie swoim życiem codziennym. Naród polski przeżywa bardzo trudny czas związany z epidemią koronawirusa i czy klerycy w tym czasie pozostają w seminarium, czy jednak obowiązują ich takie same zasady jak inne szkoły czy studentów?
Kościół dostosowuje się do rozporządzeń państwowych.
I my też jako klerycy nie uczestniczymy w zajęciach i nastał taki dość przykry czas w życiu naszej wspólnoty, kiedy musimy opuścić nasz dom, seminarium duchowne i udać się do swoich rodzinnych domów. Jest to czas, kiedy chcemy poświęcić się życiu parafialnemu, wspieraniu, pomaganiu osobom na miejscu, w naszych miejscowościach, ale oczywiście cały czas pozostajemy wspólnotą. Na czym się przejawia to trwanie w tej wspólnocie, mimo tego, że nie jesteśmy tu fizycznie, na miejscu, w seminarium, tylko niestety musieliśmy opuścić ten budynek?
No, jestem przekonany, że cały czas pozostajemy wspólnotą. Ja w ogóle w ostatnich dniach podczas modlitw w kaplicy poczułem, że jesteśmy bardziej wspólnotą. Miałem takie przekonanie, że podczas tego trudniejszego czasu, który wszyscy przeżywamy w związku z pandemią, ta pobożność i ta modlitwa, odwoływanie się do Pana Boga chyba jest większe. Jestem przekonany, że nawet jeśli teraz rozjedziemy się do domów na te minimum 2 tygodnie, to jako wspólnota klerycka będziemy się za siebie modlić, zwłaszcza na różańcu, jak najbardziej pozostawać ze sobą w kontakcie przez telefony czy media społecznościowe, żeby się wspierać, informować nawzajem. Drodzy Państwo, my też chcemy być razem z Wami, będziemy posługiwać w naszych rodzinnych parafiach, tam też się spotkamy, też chcemy się nawzajem wspierać, być może jako nowi akolici przyjdziemy z Panem Jezusem do chorych. Mamy nadzieję, że ten czas właśnie będzie wykorzystany dobrze, że kiedy to wszystko się skończy, to będziemy mogli powiedzieć, że też swoją wiarę umocniliśmy i ostatnio słyszałem takie bardzo pokrzepiające zdanie, że ten koronawirus i ta cała atmosfera dookoła, jeśli się postaramy, to będzie to dla nas najlepszy czas rekolekcji.
Na pewno jest to czas pustyni, ponieważ oderwani, jak już mówiliśmy wcześniej, jesteśmy od tego życia sakramentalnego, może nie akurat my, ale wielu ludzi. Jest to czas pustych kościołów, co dla nas kleryków jest rzeczą też bardzo przykrą. Jednak pamiętajcie, że my jesteśmy w kościele, my uczestniczymy w Eucharystii, my odmawiamy wspólnie razem z kapłanami o godzinie 20:30 różaniec. Modlimy się, trwamy przed Bogiem za was, abyście wy przetrwali ten trudny czas, aby wbrew wszystkiemu był to czas dla was jakiegoś rozwoju, pogłębienia relacji z Panem Bogiem, takiego zatęsknienia za życiem eucharystycznym, bo zobaczmy, uczestniczymy w niedzielnej mszy świętej i często jest to dla nas taki chleb powszedni. Nie zauważamy tej wielkiej łaski. Teraz, gdy jesteśmy trochę od tego odcięci, zauważamy, jak jest to ważne, jak jest to budujące, jak jest to fundamentalne w naszym życiu.
I też można powiedzieć, że to właśnie od naszej postawy będzie teraz zależeć, jak przeżyjemy ten najbliższy czas. Jest pojęcie komunii pragnienia, czyli podczas transmisji mszy świętej, czy przez telewizję, czy przez internet, albo inne media, na czas komunii świętej możemy wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia jej. To też jest bardzo cenne, bardzo miłe w oczach Pana Boga. Pamiętajmy też, że możemy ten wolny czas poświęcić bliskim, żeby ich wspierać, pomagać sobie nawzajem, żeby się może po raz pierwszy wspólnie pomodlić w rodzinach na różańcu, kiedy nigdy tego nie robiliśmy. Na pewno jest to też czas, kiedy możemy znacznie lepiej wsłuchiwać się w Słowo Pana Boga.
Jest to, myślę, też czas życia Słowem Bożym, bo oczywiście ten stół eucharystyczny nie jest tak obficie zastawiony w tym czasie dla każdego z nas. To Słowo Boże jest dla nas wszystkich cały czas bardzo dostępne i możemy otwierać nasze Pisma Święte. Może gdzieś trzeba je odnaleźć na naszych półkach w domu, odkurzyć, otworzyć jakiś rozdział Ewangelii czy innych ksiąg i razem może we wspólnocie rodzinnej przeczytać i odkryć, co Pan Jezus ma mi dzisiaj w tym słowie do powiedzenia. Co ma mi do powiedzenia w kontekście mojego życia.
No to na sam koniec bardzo pragniemy tutaj w imieniu wszystkich naszych braci, kleryków, w całej naszej wspólnoty seminaryjnej, także w imieniu naszych księży przełożonych, księdza rektora, prefektów, ojca duchownego, księdza administratora, wszystkich posługujących w naszym domu, jego mieszkańców, chcemy życzyć Państwu naprawdę spokojnego czasu, żeby obfitował on w spotkanie z Bogiem. I z naszej strony zapewniamy o modlitwie i mamy nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy.
Dzisiaj razem z Państwem dzielili się
Rafał Maciak, kleryk z czwartego roku.
I Jędrzej Grobelny, również kleryk roku czwartego. Ale jest z nami dzisiaj także kleryk roku drugiego, który chce na końcu z Państwem podzielić się, jak to już tradycyjnie w naszej audycji, swoim świadectwem powołania. I do wsłuchania się tą historię, jak Pan Jezus działał w jego życiu, jak on odkrywał to, że ma być uczniem Pana Jezusa, ma wybrać taką, a nie inną drogę powołania. Do tego bardzo serdecznie Państwa zachęcamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
Ten świat, iść pokornie przed Bogiem my.
Mam na imię Kacper, jestem klerykiem roku drugiego. Chciałbym się podzielić świadectwem swojego powołania, tym jak Pan Bóg działał w moim życiu, a działał przez konkretne osoby. Na początku warto powiedzieć, że moje powołanie zaczęło się od powołania do życia 18 stycznia 1999 roku. Później rodzice zaprowadzili mnie do kościoła, gdzie przyjąłem chrzest. Pierwsze 4 lata mojego dzieciństwa spędziłem u moich dziadków. Był to dla mnie bardzo ważny czas dla mojego powołania. Byłem dzieckiem dość kreatywnym. Pamiętam, że niejednokrotnie robiłem babki na słońcu z mąki. Były momenty przełomowe w moim życiu, że w tej mojej kreatywności, nawet kiedy z babcią poszedłem do kościoła, bo bardzo chciałem zostać ministrantem, a moja babcia chodziła akurat do kościoła z moją kuzynką, bo była oktawa Bożego Ciała i moja kuzynka sypała kwiatki. Ja bardzo miałem wielkie pragnienie zostać ministrantem i babcia uszyła mi komrze i miałem iść obok kuzynki. Pojechaliśmy do kościoła, tyle co msza się zaczęła i ja wraz z kuzynką na środku kościoła zaczęliśmy tańczyć. I pamiętam, że tak jak szybko weszliśmy, tak szybko wyszliśmy. Dziś jak to wspominam, to mówię, że już wtedy na pewien sposób uwielbiłem Pana Boga. Tak mówiąc o babci i o tych pierwszych 4 latach mojego dzieciństwa, muszę powiedzieć, że to babci zawdzięczam to, że jestem dziś w seminarium. Babcia mnie nauczyła porannych pacierzy wieczornych. Z babcią chodziłem na nabożeństwa majowe, czerwcowe i różaniec w październiku do pobliskiej kapliczki, gdzie wspólnie razem ze swymi koleżankami się modliła. Ja byłem, można powiedzieć, ich takim oczkiem w głowie. Marzenia o zostaniu ministrantem spełniły się po pierwszej komunii świętej. Lecz początkowo nie byłem zbytnio gorliwym ministrantem, tak się jak przeważnie jest, że początkowo każdy jest gorliwym. U mnie było wręcz na odwrót. Początkowo było u mnie brak gorliwości jakiejkolwiek. Dopiero po słowach mojej mamy i księdza proboszcza, że bycie ministrantem to nie tylko być na niedzielnej mszy świętej, to również służenie Panu Bogu w tygodniu na mszach świętych, na nabożeństwach. I pamiętam, że tu dokonała się pewna zmiana. Jak w ogóle praktycznie można powiedzieć, nie chodziłem na dyżury w środku tygodnia na mszę świętą, tak teraz zacząłem chodzić praktycznie codziennie. Ale w moim życiu było bardzo różnie. Muszę powiedzieć, że również w procesie dorastania, dojrzewania, w sposób szczególny w gimnazjum, byłem bardzo zbuntowanym dzieckiem, buntowałem się praktycznie na wszystko. Mama kazała iść posprzątać, powiedziałem nie. Tata poprosił mnie, Kacper, weź i zanieść zakupy babci, powiedziałem nie. Tak samo również w życiu parafii jako ministrant byłem bardzo zaangażowanym. W kościele się uspokajałem bardzo, mimo tego właśnie buntu jakiegoś. Było daleko mi do ideału, muszę powiedzieć, w szkole gimnazjalnej. Lecz w pewnym momencie, można powiedzieć, przeżyłem taki czas nawrócenia. A konkretnie to było w trzecie gimnazjum, w trakcie świąt wielkanocnych. Kiedy uznałem, Kacper, przecież tak nie może być, nie możesz tak robić swoim życiem, że tutaj nikogo się nie słuchasz, buntujesz się, praktycznie się nie uczysz, nie szanujesz nikogo, żadnego zdania. Też warto wspomnieć, że do ambitnych uczniów nie należałem. Najlepszą oceną szóstka była z religii, ale tak to były same trójki, może sporadyczne czwórki. No i właśnie w tym czasie przeżyłem pewnego rodzaju nawrócenie. Był to bardzo ważny czas dla mnie. Był to również czas podejmowania decyzji związanych z wyborem szkoły średniej. A ja byłem bardzo niezdecydowany. Chciałem zostać kucharzem, po czym uznałem, że może zostanę jednak architektem krajobrazu. Potem następnie przyszła myśl, a może zostanę kelnerem zawodowym. Lecz po słowach mojej mamy, synu, wybierz taką szkołę, taki zawód, abyś ty był szczęśliwy. Bo jeśli ty nie będziesz szczęśliwy, to nic ci to w życiu nie da, ta szkoła. Będziesz się męczył. I wtedy powiedziałem o moim takim skrytym marzeniu, o którym się kiedyś dowiedziałem pod koniec szkoły podstawowej, że istnieje coś takiego jak niższe seminarium duchowne. I uwaga, powiedziałem, mamuś, skoro tak mówisz, ja chcę iść do niższego seminarium duchownego. Tylko zanim powiedziałem to, to potem mama powiedziała, ale co to jest? Pamiętam, jak wyjaśniłem mamy, że to jest liceum, które przygotowuje do wyższego seminarium duchownego, lecz nie zobowiązuje, aby iść później do wyższego seminarium. Ale powiedziałem, mama, to nie jest, że ja chcę iść do seminarium. A gdzieś to pragnienie wewnętrzne było. I pamiętam, że powiedziałem mamie, mamo, ale powiedz tacie, ja jadę na zawody taneczne, bo tańczyłem w zespole ludowym. Powiedz tacie, i żeby mama załagodziła i powiedziała ładnie tacie. Pamiętam, jak przyjechałem z tych zawodów tanecznych. I tata powiedział, synu, usiądź. To kiedy jedziemy do tej szkoły, żeby się zorientować? Byłem bardzo zdziwiony tą postawą. I pamiętam, że do momentu, kiedy nie byłem pewny tego, że już będę się uczył w niższym seminarium duchownym, o tym wiedział raptem ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz, mama, tata i pani dyrektor, gdyż było potrzebne zaświadczenie ocen z pierwszego semestru. Czas niższego seminarium duchownego to był czas przemian, nie tylko mojej przemiany życiowej, ale również wraz ze mną zmieniali swoje życie moi rodzice. Moi rodzice, można powiedzieć, chodzili do kościoła na niedzielne Eucharystię. Dwa razy może w roku się spowiadali na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc, ewentualnie przy jakimś pogrzebie cioci bądź wujka. Właśnie tu nastąpiła przemiana. Moi rodzice zaczęli chodzić na nabożeństwa majowe, różańcowe. Zaczęli chodzić do spowiedzi co miesiąc. To mnie właśnie zawsze podbudowało właśnie postawa moich rodziców. Czas niższego seminarium to był również czas wyborów kolejnych. Czy może Pan Bóg mnie nie powołuje, aby założyć rodzinę? Czy może też do tego, aby zostać kapłanem, ale powstało pytanie diecezjalnym czy zakonnym? I z pomocą przyszedł mi święty Józef. Muszę powiedzieć, że wstępowałem do seminarium w roku świętego Józefa, a święty Józef towarzyszy mi praktycznie od chrztu, od narodzin, bo byłem ochrzczony w parafii świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim. Przyjąłem sakrament pierwszej komunii świętej, również w tej parafii, bierzmowanie. Idąc do niższego seminarium duchownego, dowiedziałem się, że tam również patronuje święty Józef. I wybierając się do seminarium, wstępowałem w roku świętego Józefa. I właśnie to było takim też może przełomowym momentem mojego życia i bardzo ważnym. Obecność świętego Józefa w moim życiu i ten właśnie rok. Gdyż niższe seminarium duchowne znajduje się w Częstochowie, to jest seminarium diecezjalne diecezji częstochowskiej i był dylemat, czy może nie wstępować do seminarium do Częstochowy, lecz jednak uznałem, że nie mogę dokonać innego wyboru, jak wstąpić do seminarium do Kalisza, gdzie patronuje święty Józef, gdzie święty Józef patronuje mi od dzieciństwa. Mówiąc już o wyższym seminarium duchownym, czas wyższego seminarium duchownego to jest czas przemian z Jezusem i dla Jezusa. To nieustanny wybór Jezusa w wszelkich trudnościach dnia codziennego. Warto się uciekać do Pana Boga, prosić o wytrwałość. Modlitwa jest bardzo ważna w moim życiu, w życiu każdego kleryka. Dlatego proszę Was o modlitwę za każdego kleryka naszej diecezji, lecz nie tylko naszej diecezji. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło robotników winnicy Pańskiej. Dziękuję bardzo.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.